Moje nazwisko Barbara Janusz. Poczułam się troszkę o tyle wywołana do odpowiedzi, że pisałam swoją pracę doktorską na temat statusu prawnego Morza Kaspijskiego. I tutaj chciałam się bardzo przychylić do obydwu właściwie odpowiedzi pana Bensarsy i pana Sokara, ponieważ właśnie tak jest, że status Morza Kaspijskiego jest w tej chwili z prawnego punktu widzenia niejasny i faktycznie z politycznego byłaby to o tyle bomba. I pytanie do pana Bensarsy w tym kierunku, jaki może mieć udział Unia Europejska w samych negocjacjach? Zdaję sobie doskonale sprawę, że powiedzmy, będąc prawnikiem, że nie ma bezpośredniego wpływu, ale czy są jakieś podejmowane czynności w kontekście tych negocjacji? I do pana Sokara odnośnie Iranu, ponieważ wydaje mi się, że z politycznego punktu widzenia wtedy jest jedyną tak naprawdę obejściem tego braku statusu prawnego Morza Kaspijskiego jest Iran. Tyle tylko, że tak jak pan słusznie zauważył, teoretycznie wspólny interes Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, w konsekwencji nic z tego nie wychodzi, ponieważ Iran jest zablokowany właściwie z jedyną drogą, żeby tam dotrzeć, powiedzmy, do Europy z Turkmenistanu, jeśli nie przez Morze Kaspijskie. Jakie są szanse tutaj ewentualnie na powodzenie?
Andrzej Galarzewski, mam pytanie do pana Cichockiego. Pan Cichocki powiedział, że przede wszystkim i krótki komentarz. Ciekawe byłoby jeszcze nałożyć na te diagramy pańskie produkcję energii, z jakich źródeł się energia produkuje, bo jeżeli mamy tu napisane energetyczna gra o wspólne sąsiedztwo, to ta zależność troszeczkę inaczej wygląda. No ale to tak po prostu, żeby mieć mniej czarny obraz. Natomiast pytanie mam takie, pan powiedział, chyba jeżeli dobrze zrozumiałem, że dywersyfikacja dostaw gazu i ropy niewiele się zda, dlatego że i tak będziemy uzależnieni od Rosji. Czy w tym kontekście mógłby pan powiedzieć, co pan sądzi o dywersyfikacji dostaw mediów energetycznych z Norwegii do Polski?
Я хотел задать больше вопросов, но господин Балтаса фактически ответил на целый ряд из них, и поэтому я сконцентрируюсь примерно на двух. Господин Гончар, вы же знаете, что Россия закупает газ в Центральной Азии по $100 и поставляет весь этот газ, практически весь этот газ на Украину, иногда по 95, а иногда по $130. Кто еще будет это делать? Вот если пойдет транскаспийский трубопровод, как будет с поставками газа на Украину? Кто возьмет на себя эти обязательства? Ведь у России самой их нет вообще. У меня второй вопрос господину Сокару. Ну, я отойду от всей политической картины, но вы нарисовали грандиозную картину необходимости огромных геополитических изменений, дружбы с Ираном и так далее, и так далее. Во имя чего? Только во имя того, чтобы не договариваться с Россией. Это какая-то геополитическая цель, которая стоит всего абсолютно? Или есть еще какие-то идеи в этом направлении?
Я вам такую właściwie uwagę, ale może też połączoną z pytaniem pewnie do pana Cichockiego. Mam takie wrażenie, że i polski rząd, i wielu ekspertów przywiązując bardzo słusznie wagę do wspólnej polityki europejskiej dotyczącej energii, przywiązują zbyt małą wagę, a właściwie w ogóle pomijają kwestię wspólnego rynku energetycznego w Europie. Moja taka wizja bezpieczeństwa energetycznego to jest przede wszystkim bezpieczeństwo przez dostęp do europejskiego rynku. Im lepiej ten rynek będzie działał, tym Polska będzie bardziej bezpieczna. Oczywiście wtedy pozostanie kwestia bezpieczeństwa całej Europy, ale przechodzimy na wyższy poziom niejako. Natomiast próby stworzenia bezpieczeństwa poprzez budowę gazociągów, poprzez bilateralne porozumienia, to mi się wydaje po pierwsze bardzo kosztowne, po drugie no, mało skuteczne.
Well, colleague, I didn't get any specific question as regards the EU, except maybe what Barbara said on the Caspian. The position is very simple. The Commission, neither the EU, will not interfere in the Caspian legal status unless the five concerned countries request to work with us. At up until now, we didn't receive a joint five request to work on this. So we will not do anything on the Caspian legal status itself. And that's why, by the way, we are working on other solutions. On Iran, I have to make a comment. I mean, here to avoid any misunderstanding. The situation on Iran today, it's not a situation of dictated by Washington or dictated by the EU. It's an international position taken by the UN Security Council on the question of the enrichment of uranium. As far as the EU is concerned, and before this question of uranium enrichment, we have negotiated with Iran a full cooperation program in the energy sector, which covers the full energy policy, including access of Iranian gas to the EU market. This agreement is still on the table. It's still part of the package. And for political reasons, we cannot move ahead more than keeping the agreement on the table.
The question about Iran reminded me of a Russian saying about Drużyć protiv kogo-nibudź. Если дружба, значит она против кого-нибудь. That's how I understand the question about what's behind this idea of buying Iranian gas. Is it something against Russia? No, of course not. It should be a normal commercial transaction. It's not дружба против кого-нибудь. And there are very influential voices in Washington that advocate that, and ever since 2004, 2005, including the Council of Foreign Relations. In 2004, the Council of Foreign Relations issued a report by a commission co-chaired by Zbigniew Brzeziński and the current Defense Secretary Gates, who recommended precisely such an opening toward Iran, including in the area of energy. So the issue, and as Mr. Ben Sarsa also pointed out, the issue is far from closed, and I think it's very desirable to open this issue. Regarding the question of the legal status of the Caspian Sea, to say that trans-Caspian projects have to be hostage to a five-country consensus on that issue means giving Russia and Iran, but Russia especially, a right of veto. That's the essence of that position. Whoever says we cannot move ahead until there is a five-country consensus on the legal status, it means we cannot move ahead until Russia lifts its veto. And Russia will not lift its veto. It's very encouraging, and I'm very grateful to Mr. Ben Sarsa for his brief presentation on projects to bring gas from North Africa, from Algeria, Libya, Egypt, to Europe, and also to study LNG possibilities across the Caspian Sea. But LNG transportation projects or non-pipeline transport projects across the Caspian Sea, would they not be subject to a Russian veto on the grounds that there is no agreed legal status? I don't know. I'm wondering about that. But on the whole, I think we should welcome and applaud the idea of increasing the volumes of North African and Middle Eastern gas coming to Europe, but that does not solve the problem. It's not sufficient, because unless we open direct access to Caspian oil and to Caspian gas, it means Russia will have at its disposal for export a volume of Central Asian gas of comparable magnitude to Gazprom's volume. Turkmenistan has an export potential of 80-90 billion cubic meters per year with minimal investments, because the geological conditions are simple compared to Siberian gas. Add to this the export potential of Kazakhstan and to a lesser extent of Uzbekistan. You get an export potential almost of the same magnitude as Gazprom. That means Gazprom would have almost double the gas value it now has to play with in Europe. A very undesirable situation.
Вопрос не в цене газа. Я за то, чтобы эта цена вышла на европейский уровень, и тогда исчезает проблема во многом. И то, что произошло в 2006 году, увеличение цены на газ, скорее я рассматриваю в позитивном контексте, потому что это позволяет запускать механизмы энергосбережения. Вопрос Росукрэнерго, которая поставляет этот газ по цене $130 на украинско-российской границе. Здесь звучала цифра $110, по-моему, наш молдовский коллега говорил, $130. Это совершенно другой вопрос. Да, реалии таковы, что отказаться от услуг Росукрэнерго без повышения, автоматического повышения цены на газ, такой возможности сейчас нету. Но она не появится, если не работать над диверсификацией. Вопрос состоит в том, что как бы нельзя вот так однозначно делать вывод, как это часто делается в основном в России, что через поставки газа по заниженным, по сравнению с европейскими ценами, Россия дотирует экономики стран СНГ. В такой же степени можно утверждать и обратное, что через низкие тарифы по транспортировке, по транзиту газа в Европейский Союз Украина дотирует «Газпром». Потому что если взять даже пример, наш молдовский коллега назвал цифру $2.5 за 1000 кубических метров на 100 километров, в Украине этот тариф в длительное время был $1.09. Теперь представьте себе, я так прикидываю мысленно, мы теряли $2.5 миллиарда дополнительного объема поступлений, которые автоматически шли «Газпрому». Поэтому здесь я уже не буду говорить о том, скажем, что если взять Белоруссию, там базирование российских вооруженных сил как бы безоплатно осуществляется, это тоже своеобразная дотация. То есть этот вопрос надо рассматривать несколько более панорамно, на мой взгляд. Теперь... Мы же тоже в Украине думаем о том, а что если сценарий может быть таким, что «Газпром» не сможет выполнить контрактные обязательства. Ведь это не то, что придумано где-то в Европе или в Украине. Мы смотрим на материалы правительственной комиссии конец 2006 года, где идет речь совершенно о конкретных цифрах, какой будет дефицит газа в России. Ваша экономика растет, она тоже требует больше газа. Мы же обращаем внимание на то, что вы переводите на уголь и мазут даже те электростанции, которые, контрольный пакет, который принадлежит «Газпрому», «Мосэнерго». То есть все это вызывает обеспокоенность у нас. Я просто несколько цифр приведу все-таки, что 23 ноября совещание у Фродкова, и премьер-министр отметил, что проблема дефицита энергоресурсов имеет комплексный характер на длительную перспективу. Прогноз на 2010 год – дефицит газа достигнет 27,7 миллиарда кубических метров. 2015 – 46,6. На ком вы будете экономить? На внутренних поставщиках, потребителях прежде всего. Потом на тех, кто меньше платит. То есть Украина, Беларусь, Молдова и так далее. Поэтому отсюда у нас наблюдается такая активность по разработке шельфа. И в этом контексте мы бы всячески приветствовали такую идею создания комплексной интегрированной программы разработки Черноморского шельфа при поддержке Европейского Союза с учетом потенциала шельфовых запасов в Украине, Румынии, Болгарии. Это абсолютно нормальный выход был бы. И могла быть такая ситуация, скажем, гипотетически, что если возникают ресурсные дефициты в будущем, то «Газпром» сам скажет украинской стороне: а где вы были, почему вы не думали раньше о том, чтобы обеспечить себя чем-то другим? Это другое дело, как делает украинская власть, независимо от того, кто, какого она цвета. Она, к сожалению, не мыслит стратегически. Таким образом, мне кажется, что здесь надо пересматривать другие аспекты, а именно то, что сегодня здесь звучало, недостаточной прозрачности нефтегазового комплекса, прежде всего в России. Это проблема и для Украины, в целом для постсоветских стран. И тогда отпадут целый ряд вопросов, связанных в том числе и с ценой, и с тарифообразованием на транзит.
Я не могу себе повторять, только додать одно здание до ответа пана Гончара, ponieważ во всех тех краях, где сейчас «Газпром» продает свой газ по 130, по 150 долларов за 1000 метров сześciennych, są zapowiedzi ze strony «Газпрому», że to są ceny на день dzisiejszy. Natomiast wszędzie będzie dążenie до цен europejskich, czyli rozumiem powyżej 200 долларов. Więc to jest moment, ceny на ten dzisiejszy день, czy на najbliższy rok, czy dwa lata. Dobrze, odpowiadając na pytanie, absolutnie zgadzam się, że warto byłoby dalej rozwijać te obrazki czy te slajdy, nakładając na to bilans energetyczny, zarówno ten pierwotny, jak i docelowy z perspektywy klienta. I rzeczywiście, jeżeli by popatrzeć na ten bilans energetyczny, to w najtrudniejszej, w bardzo trudnej sytuacji znajdują się oba te kraje, o których ja starałem się mówić, czyli i Białoruś, i Ukraina, ponieważ tam z gazu pochodzi duża część produkcji energii elektrycznej, a zwłaszcza energii cieplnej. W związku to jest dokładnie odwrotnie niż w Polsce, gdzie właściwie w Polsce gaz zużywa mamy w naszych kuchenkach domowych, a natomiast energię elektryczną i energię cieplną mamy głównie z węgla. Natomiast tam rzeczywiście te wyłączenia czy ograniczenia w dostawach gazu od razu przekładają się nie tylko na przemysł, ale także na życie obywateli. Więc ten bilans energetyczny tutaj jest bardzo wrażliwy. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o kwestię dywersyfikacji, ja nie chciałbym być zrozumiany w ten sposób. Jeżeli tak zabrzmiało, to postaram się wyjaśnić, że ja jestem ogólnie przeciwnikiem dywersyfikacji. Broń Boże, znaczy ona rzeczywiście, dywersyfikacja daje możliwość rozmowy z każdym z partnerów, od którego kupuje się gaz, na innych zasadach niż jeżeli jest tylko monopol z jednego kierunku. Natomiast chciałem powiedzieć, że zwłaszcza w dziedzinie gazu oba kraje, i Białoruś, i Mołdawia, i Ukraina, mają bardzo ograniczone możliwości dywersyfikacji. Zarówno ze względu na infrastrukturę i niewielkie możliwości budowania innej infrastruktury z innych kierunków, jak i ogromną ilość zużywanego tego gazu, no bo przecież Ukraina w tym momencie zużywa 5-6 razy tyle co Polska i naprawdę wybudować infrastrukturę, która pozwoliłaby jej sprowadzać gaz z innego kierunku niż wschód, nawet w 1/3 tego zużycia, jest rzeczywiście przedsięwzięciem ogromnym i bardzo trudnym do zrealizowania. Więc możliwości dywersyfikacji gazu na Ukrainie i na Białorusi są nieporównywalnie mniejsze niż w Polsce dzisiaj. W związku z tym tutaj położyłem nacisk na te kwestie mniej dywersyfikacyjne, a bardziej zmiany relacji, tak, w kierunku transparencji, czy też o tym nie wspominałem, ale pan Bersasa wspominał, inwestycji w jakość tych gazociągów i w tej infrastruktury, bo to jest ogromne, ogromne wyzwanie. Trochę inaczej wygląda sytuacja z ropą. Rzeczywiście dzisiaj Białoruś ani Ukraina nie mają za dużo możliwości dywersyfikacji ropy. Potencjalnie taka możliwość istnieje dla Białorusi, ale trzeba byłoby zmienić zasady funkcjonowania całego tego sektora i potencjalnie będzie istniała dla Ukrainy. Tylko na Ukrainie ten problem polega na tym, że tam strona ukraińska dużą część swojego rynku oddała, czy też duża część rynku ukraińskiego naftowego została przejęta już przez koncerny naftowe rosyjskie. W związku z tym to one mają, kupują tą ropę i przerabiają, tak? Czyli jakby one nie są zainteresowane dywersyfikacją. Wracając jeszcze, przepraszam, no, tu jest złożone pytanie, stąd ja cały czas pamiętam o obiedzie. Do kwestii gazociągu z Norwegii lub też terminalu LNG, bo proszę pamiętać, że te projekty są rozważane jednocześnie teraz przez polski rząd. Proszę Państwa, no jeżeli by się udało doprowadzić w Polsce do sytuacji, w której 1/3 gazu na zapotrzebowania na nasz gaz, która powoli wzrasta przecież sukcesywnie, będziemy sprowadzać z Rosji, 1/3 wydobywać sami, a 1/3 z innych kierunków, czy to norweskiego, czy jakiegoś innego, no to byłaby sytuacja bardzo komfortowa, bo to by pozwoliło z każdym z tych dostawców zewnętrznych inaczej rozmawiać o cenie i o zasadach dostaw. Oczywiście tutaj najistotniejszy element jest taki, ile ten gaz będzie kosztował sprowadzony z Norwegii czy w ramach LNG. I ja przyznam szczerze, w ramach moich kompetencji nie umiem na to odpowiedzieć, bo nie ma dzisiaj przynajmniej publicznie informacji na temat podstawowych danych dotyczących i tego gazociągu, i terminala, to znaczy ile one mają kosztować, kiedy zostaną zbudowane, jak będą wyglądały podmioty, które je będą budowały, bo gdyby były tu włączone podmioty, które mają gaz, to one będą też zainteresowane innego rodzaju dystrybucją tego gazu. Także ja się to troszeczkę uchylę od tej odpowiedzi, ale po prostu trudno ocenić koszty takie tego dzisiaj. Przynajmniej ja się nie zajmuję tymi projektami w żaden sposób. Jeżeli chodzi o już ostatnią odpowiedź na pytanie dotyczące wspólnego rynku energetycznego, ja myślę, że jak wszyscy tutaj siedzimy, się zgodzimy z tym twierdzeniem generalnie. Natomiast ja nie dalej jak w piątek prowadziłem długą dyskusję z francuskim takim kolegą pracującym w Komisji Europejskiej, próbując mu wytłumaczyć, że dosyć specyficznym, znaczy, że po latach komunistycznych ten region Europy Środkowej, który wszedł do Unii Europejskiej, odziedziczył dosyć specyficzne ograniczenia związane z infrastrukturą, zwłaszcza w dziedzinie gazu, które sprawiają, że możliwości gry na wolnym rynku są w różny, znaczy wprowadzenie w prosty sposób regulacji wolnorynkowych może doprowadzić do tego, że ten rynek tutaj zostanie przejęty przede wszystkim, czy promuje też może podmioty z jednego kierunku, znaczy przede wszystkim z kierunku wschodniego. Ten proces trwa, jak Państwo śledzicie te znaczy kontrakty, które są proponowane teraz polskim dużym przedsiębiorstwom chemicznym przez przez nowe spółki, które tu wchodzą na ten rynek, no to żebym ten proces się rozpoczął. Stąd też sugestia, żeby, że tak powiem, wprowadzać te elementy gry, jednocześnie zmieniając także możliwości infrastrukturalne, tak? Tutaj są te całe koncepcje interkonektorów, właśnie gazociągów z innych kierunków i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, nie będąc specjalistą od rynku energii wewnątrzunijnego, mi się wydaje to dosyć sensowna perspektywa, ale być może pan ma jakoś bardziej ten temat rozpracowany.
Mamy w Polsce monopol PGNiG, czyli takiego naszego mini Gazpromu wielkości 1/20 Gazpromu rosyjskiego, i mamy działania państwa na rzecz nie tylko utrzymania tego monopolu, ale wzmacniania, i to środkami nie ekonomicznymi, ale środkami prawnymi, a być może także pozaprawnymi. Więc ja nie widzę w ogóle żadnej chęci, a wprost przeciwnie, widzę chęć ograniczenia tutaj mechanizmów rynkowych za wszelką cenę. I to mnie niepokoi, bo Polska przede wszystkim ma w ogóle ogromne braki, jeśli chodzi o infrastrukturę. To są ogromne potrzeby inwestycyjne i tych potrzeb, tu jest po prostu pole dla prywatnych inwestycji, czego rząd nasz się boi.
Ja tylko według słów właśnie przedstawiciela komisji, na którego się powołałem, on twierdzi, że już teraz regulacje unijne będą wymagały od nas coraz większego otwierania tego rynku także gazowego. No taki, to się już dokonuje na poziomie przesyłu gazu, tak? Znaczy Gaz-System ma obowiązek dopuścić każdą następną stronę.